będą mówiły do widza, do odbiorcy, do turysty językiem współczesności. Po drugie, umożliwią też komunikację w językach, nie tylko w języku polskim, a to ważne, bo mamy sporą grupę turystów za naszej zachodniej granicy, czyli Niemców, ale też turystów anglojęzycznych. Pozwolą spiąć to wszystko w jedną całość, ale wśród planów będzie też na przykład taki gadżet właściwie, czyli wirtualna przebieralnia. Każdy odwiedzający będzie mógł rzucić okiem, jakby wyglądał w średniowiecznym stroju.
Multimedia to jeden z nowych elementów, o które wzbogaci się Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim.
Ta energia bierze się ze słońca, czyli z promieniowania słonecznego, które w ogniwie fotowoltaicznym, energia fotonu, jest zamieniana w energię elektryczną w układzie półprzewodnikowym. W zamkniętym obwodzie oczywiście powoduje to przepływ ładunków elektrycznych, które generują nam prąd.
Cały czas funkcjonuje program Czyste Powietrze, który między innymi finansuje budowę małych elektrowni słonecznych, najczęściej na dachach budynków.
Interny nie traktuje się jako specjalizacja, a internisty jako specjalisty. To błąd. Internista to najbardziej wykształcony specjalista wśród lekarzy. Interna to królowa nauk medycznych.
Kim jest i w czym specjalizuje się lekarz internista? To między innymi tematy dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, witam i zapraszam.
Wiem, że nic nie wiem. Wiem, że nic nie wiem. Program popularno-naukowy Radia Zachód.
Już jesienią tego roku ruszy remont i odbudowa Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim. Prace obejmą skrzydło zachodnie i północne Zamku Piastowskiego. To nie będzie nowy zamek, ponieważ oryginalna substancja jest zachowana, ale pojawią się nowe elementy. O szczegółach w rozmowie Adama Ruszczyńskiego.
Moim rozmówcą jest Tomasz Miechowicz, dyrektor Centrum Artystyczno-Kulturalnego Zamek w Krośnie Odrzańskim. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
Czym na co dzień zajmuje się centrum i jaki jest status tej placówki?
Centrum Artystyczno-Kulturalne Zamek na co dzień jest domem kultury, ale domem kultury wyposażonym w przepiękny zamek położony w pobliżu przepięknej rzeki. I w związku z tym też oprócz takiej działalności stricte kulturalnej zajmujemy się również działalnością wystawienniczą, historyczną.
A proszę powiedzieć, co z tej działalności wystawienniczej, czym pan szczególnie mógłby zachęcić naszych słuchaczy do przybywania na zamek? Co można ciekawego obejrzeć?
Przede wszystkim można obejrzeć historię z początków historycznego istnienia Krosna. Krosna opisywanego. Pierwsza wzmianka o Krośnie to 1005 rok kronika biskupa Titmara, a później kolejne lata. Można też obejrzeć w jednej z sali Krosno z przełomu XIX i początku XX wieku. Myślę, że obie te części są bardzo równie ciekawe do rzucenia okiem, bo one mówią też o całym regionie. Mówią też o tym, że zamek został postawiony przez księcia śląskiego Henryka Brodatego i współrządzony potem przez jego również małżonkę Jadwigę Śląską, świętą Jadwigę Śląską od jakiegoś czasu.
Historia zamku rzeczywiście jest niezwykle fascynująca. Wiemy już, kto był jego fundatorem, ale dopytałbym, czy to, co pozostało z zamku, nadaje się do zwiedzania? Przypuszczam, że tak, skoro są tam ekspozycje.
Tak, to jest tak, że zamek został zniszczony w wyniku działań wojennych, podobnie jak dolna część Krosna, a właściwie nie tyle w wyniku działań wojennych, co w wyniku pobytu armii radzieckiej w mieście. Zniszczyła zresztą wiele małych miasteczek na dzisiejszych rubieżach zachodnich naszego kraju. Ale zamek padł też ofiarą właśnie razem z miastem tych zniszczeń. Niemniej na początku tego stulecia staraniami ówczesnych władz miejskich część zamku została odbudowana. Mamy jedno całe duże skrzydło krużgankowe, które właśnie służy na potrzeby wystaw. W części bramnej mieszczą się biura. Mamy też niedużą salkę koncertową w postaci dawnej kaplicy, która została również odbudowana. czekają nas kolejne remonty, ale to już na radia najbliższej przyszłości.
No właśnie, ale ten rok jest dla zamku pomyślny. Są pieniądze na jego ratowanie. Pojawiła się kwota ponad 15 milionów złotych. Jeśli jestem nieprecyzyjny, proszę mnie sprostować. Zatem co zostanie zrobione za tych ponad 15 milionów złotych?
Jest pan jak najbardziej precyzyjny. Panie redaktorze, rzeczywiście to jest kwota ponad 15 milionów złotych. W tej kwocie, w projekcie, który realizuje gmina Krosnoodrzańskie, miasto Krosnoodrzańskie, bo formalnie to miasto jest tutaj projektobiorcą i wykonawcą wszystkich tych działań, odbudujemy skrzydło, do końca skrzydło zachodnie, czyli przedłużenie tej sali, o której wspominałem. Dla tych, którzy znają nasz zamek, to jest to skrzydło, które jest od strony parkingu przed zamkiem. Oprócz tego będzie remontowane i odbudowane skrzydło północne, czyli skrzydło znajdujące się od strony rzeki. W tych dwóch skrzydłach będzie zarówno duża sala balowo-koncertowa, będą sale wystawiennicze, ale znajdą się, i to też ważne do organizacji całej pracy, dodatkowe toalety. Taki drobiazg wydawałoby się, ale niezbędny do tego, żeby sensownie funkcjonować.
To ile masy w porównaniu do tej pierwotnej zamek odzyska?
Znaczy, w tej chwili to będzie kolejny jakby fragment. Myślę, że razem z tymi budynkami, które już są odnowione, będziemy mieli mniej więcej 2/3 zamku odbudowanego.
No to już robi wrażenie.
Tak, to robi wrażenie, ale też dodam jeszcze, kończąc odpowiedź na to pytanie dotyczące remontu, ponieważ remont w ramach projektu, który jest realizowany, dotyczy nie tylko samego zamku, ale dotyczy też kościoła, dotyczy organów kościelnych, i to akurat bardzo dobry pomysł, bo to też umożliwi nam na organizację wspólnie z parafią sympatycznych, myślę, koncertów organowych. I kolejna część, która jest jakby częścią tego projektu, to część wystawiennicza. Dzisiaj rozmawiamy nieco analogowo, a po tym czasie remontowym będziemy w dużej części scyfrowani. Będziemy mówili językiem dużo bardziej zrozumiałym dla młodych ludzi. To jest dla nas o tyle istotne, że ta część edukacyjna związana zarówno z historią, jak i kulturą jest częścią naszej działalności.
No, wyprzedził pan intuicyjnie zapewne moje pytanie, bo właśnie chciałem zapytać o tą instalację multimediów. Tam prawdopodobnie za kwotę 2,5 miliona złotych. One mają służyć celom edukacyjnym. Jaki jest plan ich wykorzystania?
Po pierwsze, będą mówiły do widza, do odbiorcy, do turysty językiem współczesności. Po drugie, umożliwią też komunikację w językach, nie tylko w języku polskim, a to ważne, bo mamy sporą grupę turystów za naszej zachodniej granicy, czyli Niemców, ale też turystów anglojęzycznych. Pozwolą spiąć to wszystko w jedną całość, ale wśród planów będzie też na przykład taki gadżet właściwie, czyli wirtualna przebieralnia. Każdy odwiedzający będzie mógł rzucić okiem, jakby wyglądał w średniowiecznym stroju.
No, fantastyczny pomysł.
Mhm. Więc będzie trochę przy tym zabawy. Mam nadzieję, że w ten sposób dojdziemy do takiego finału w postaci bardzo ciekawej wystawy dotyczącej historii i regionaliów, które promujemy u nas na zamku.
A kiedy będziemy mogli już to wszystko podziwiać? Kiedy prace zostaną najprawdopodobniej zakończone?
Myślę, że to będzie końcówka 2023 roku. Przynajmniej formalnie rzecz biorąc, prace powinny być zakończone do tego czasu. Chociażby dlatego, że projekt jest finansowany również częściowo z funduszy europejskich, jego realizacja, a to oznacza, że budżet 2020, ten, który kończył się w roku 2020, on ma taką karencję wykonawczą do plus 3, czyli do końca 2023. To troszeczkę potrwa, ale to ze względu na to, że chcemy spiąć ten projekt w całość, a jednocześnie wymaga on pewnych procedur związanych z wielkością kwot, którymi się posługujemy, czyli ustawą o zamówieniach publicznych, duże przetargi, duże sprawy związane z wykończeniami. W tej chwili przeliczamy jeszcze raz projekt, przynajmniej dla tych skrzydeł, które są przeznaczone do remontu. No, jest to związane z tym, że ceny się troszeczkę zmieniają.
Nawet bardzo mocno się zmieniają ostatnio. A wspomniał pan o częściowym finansowaniu z funduszy europejskich. Kto jeszcze się dołożył do tej renowacji i rozbudowy?
No, na dzisiaj plan jest taki, że będziemy finansowali to z pieniędzy, które otrzymaliśmy w wyniku podpisanej już umowy z panem ministrem, ale też z pieniędzy, które będzie musiała wyłożyć lokalna społeczność, czyli gmina Krosnodrzańska.
Czyli lokalna społeczność, fundusze europejskie i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tak, bo ministerstwo tutaj jest dysponentem środków. Mhm. Stąd umowa jest z ministerstwem, ale pieniądze są w sporej części w tych pieniądzach. Są pieniądze właśnie z Unii Europejskiej.
To fantastycznie, że zamek odzyska dużą część dawnego blasku, a ja serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zapraszam do zamku póki jeszcze, bo myślę, że do jesieni można zwiedzać zamek w tej wersji, w której mamy go dzisiaj. Zapraszam bardzo serdecznie, potem będzie jednak przerwa ze względu na sprawy remontowe.
Gościem naszej audycji był Tomasz Miechowicz, dyrektor Centrum Artystyczno-Kulturalnego Zamek w Krośnie Odrzańskim.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.
Internet to dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem chorób narządów wewnętrznych, diagnostyką, profilaktyką oraz ogólną kontrolą stanu zdrowia. Lekarz internista diagnozuje chorego i kieruje do odpowiedniego specjalisty. Czym w takim razie lekarz internista różni się od lekarza rodzinnego? Profesor Jacek Różański z Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No ja bym na początku od razu próbował skorygować pana zapowiedź. Lekarz internista diagnozuje, leczy, kieruje do innych specjalistów. I to jest wielki problem interny, który narasta od kilkunastu lat w Polsce, a mianowicie interny nie traktuje się jako specjalizacja, a internisty jako specjalisty. To błąd. Internista to najbardziej wykształcony specjalista wśród lekarzy. Interna to królowa nauk medycznych. Żadna inna specjalność nie obejmuje tak szerokiego zakresu wiedzy, nie wymaga tak wielu lat pracy, wyrzeczeń i jest tak mało płatna. Od lat mówi się w Polsce o braku specjalistów, ale proszę mi wierzyć, że kiedy mówimy o braku specjalistów w Polsce, to nie ma się na myśli internistów. Ta słynna sprawa z endokrynologią i ciągle powtarzające się narzekania, że kolejka do endokrynologa trwa minimum rok, a czasami i dłużej. Proszę państwa, endokrynolog w warunkach ambulatoryjnych, w warunkach poradni zajmuje się głównie leczeniem chorób jednego narządu, tarczycy. Proszę mi wierzyć, że równie dobrze zrobi to lekarz specjalista chorób wewnętrznych, a więc kolejki do tamtych specjalistów są pewnym tworem sztucznym. Pytanie pana redaktora, jak można porównać internistę do lekarza rodzinnego? Wbrew pozorom jest pewna płaszczyzna porównania. Oczywiście lekarz rodzinny powinien zajmować się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń na tym pierwszym etapie, w etapie ambulatoryjnym, jest najdalej wysuniętą placówką pod strzechą, że tak powiem, to on powinien większość przypadków załatwiać, a te przypadki, które przerastają go nie wiedzą, tylko możliwościami diagnostycznymi bądź rzadziej terapeutycznymi, powinny być kierowane do wyższych stopni referencyjności, w tym do szpitalnych oddziałów
chorób wewnętrznych. To tam, znowu w zależności od stopnia referencyjności, powinna być prowadzona cała dalsza diagnostyka i tam powinno być prowadzone leczenie specjalistyczne.
To w którym momencie w takim razie, panie profesorze, powinny być jakby użyte w leczeniu pacjenta inne oddziały szpitalne, już te specjalistyczne?
To są rzadkie sytuacje, w których choroba nawet wysoko profilowana wymaga użycia wysokich technologii, głównie wysokich standardów diagnostycznych, niedostępnych w normalnych oddziałach internistycznych. Nie ma potrzeby, żeby każdy oddział internistyczny, nawet klinika internistyczna, gromadziła metody diagnostyczne używane wyjątkowo rzadko. Te metody, w zależności od specjalności, powinny być przypisane wąskim specjalnościom, ale nie ma potrzeby w większości przypadków tworzenia tego typu wysokospecjalistycznych jednostek w każdym, nawet mieście wojewódzkim, a na pewno w powiecie.
Wiadomo, że jeżeli ktoś jest chory i ma konkretny organ chory, to niekoniecznie jest konieczne leczenie tylko i wyłącznie tego organu, bo te wszystkie elementy w ciele człowieka są także powiązane.
Dokładnie tak. I tu znowu podkreśla pan rolę interny. To interna jest pewną specjalnością interdyscyplinarną. Łączy w sobie wiedzę o wielu różnych narządach, łączy je w sposób inteligentny, to znaczy każdy internista potrafi wykazać ciąg przyczynowo-skutkowy i zależność poszczególnych narządów i układów. Nie można ograniczyć człowieka do leczenia jednego narządu. Nie ma nigdy tak, że choruje jeden narząd. Nie znam takiej jednostki chorobowej, której zajęty jest tylko jeden narząd, a pozostałe układy organizmu działają normalnie.
To rozumiem, że w konsekwencji powinno być tak, żeby szpitale rozwijały maksymalnie właśnie te oddziały internistyczne.
Zdecydowanie tak. Jak pan wie, panie redaktorze, i państwo słuchacze, no co chwilę słyszymy o tym, że któryś z oddziałów wewnętrznych w Polsce musi się zamykać. Najczęściej w wyniku niedoboru personelu, zarówno pielęgniarskiego, jak i lekarskiego. W tej chwili trochę to ucichło. Mamy pandemię, wciąż się z nią borykamy, ale niewątpliwie taką mam nadzieję i przekonanie, kiedyś to wygaśnie i coraz częściej my, lekarze, specjaliści, mówimy o tym, że czeka nas tsunami tak zwanych zwykłych chorób, które nie zniknęły. Dalej chorujemy na wiele różnych chorób. Często nie zgłaszamy się do lekarza, dlatego że albo lekarz ograniczył swoje funkcjonowanie, oddział wewnętrzny czy inny ograniczył przyjmowanie, albo boimy się zgłosić do szpitala, ale to wszystko w pewnym momencie nie przez rząd, tylko przez normalne warunki zostanie odmrożone i boję się, że zaleje nas cała fala zaległych, nieleczonych, zaniedbanych schorzeń, z którymi będziemy musieli sobie jakoś poradzić.
Jak czytam, to większość pacjentów jest starszych, kierowanych właśnie na oddziały internistyczne. Trwa także dyskusja nad oddziałami geriatrycznymi. Czy jest sens w takim razie otwierać dodatkowe oddziały geriatryczne, czy lepiej te osoby...
Ja, panie doktorze, jestem przeciwnikiem dzielenia ludzi na młodszych i starszych. Uważam, że geriatria to twór sztuczny, to po prostu interna wieku podeszłego. Owszem, ma swoją specyfikę, głównie wynikającą ze współchorobowości, to znaczy im człowiek starszy, tych chorób więcej, zgodnie z ludowym powiedzeniem, na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą, ale to nie znaczy, że powinniśmy dla tych pacjentów stworzyć dedykowane oddziały. Raczej powinniśmy się zastanowić nad inną rzeczą, o tym ja też często publicznie mówię, nad tym, aby w oddziałach wewnętrznych zostali tylko ci pacjenci, którym rzeczywiście możemy pomóc, czyli tych, których możemy diagnozować i leczyć w fazie ostrej choroby. Natomiast nie powinni tam przebywać pacjenci, którzy wymagają opieki. Stąd ciągłe moje postulaty, aby rozbudowywać tak zwane zakłady opiekuńczo-lecznicze, gdzie znajdą swoje miejsce pacjenci ci, którzy nie wymagają już w tej chwili ostrego leczenia, a wymagają czasami wielotygodniowego wielomiesięcznego leczenia przewlekłego, rehabilitacji i opieki. Wciąż mamy tu wiele do nadrobienia, jeśli chodzi o naszych sąsiadów za zachodniej granicy, gdzie niemal w każdej miejscowości są tego typu zakłady, Altenheimy i w zależności od kraju o różnych nazwach, które zajmują się głównie przewlekłą opieką dla tych chorych. Nie unikniemy tego, nasze społeczeństwo się starzeje, długość życia się wydłuża. Dodatkowo dochodzi na to podstawowa jednostka chorobowa u tych ludzi, którą jest samotność. To są ludzie bez opieki. Jeśli państwo, jeśli system ochrony zdrowia o nich nie zadba, to niestety będą coraz częściej interferowali z tą podstawową ochroną zdrowia, z oddziałami wewnętrznymi, ale także innymi, niepotrzebnie zajmując miejsca w oddziałach. Ja znam oddziały także w mojej klinice. Bywa tak, że okresowo ci pacjenci, którzy nie wymagają przewlekłego leczenia, zajmują 20-25% łóżek. Często nie ma ich gdzie wypisać ze względów ludzkich, humanitarnych. Jeśli mamy człowieka leżącego przewlekle, który wymaga przewlekłej opieki, wpisać do domu, w którym jest on tylko sam, bez żadnej opieki socjalnej, no to nie jest wątpliwe moralnie, ale to jest nieetyczne po prostu.
Panie profesorze, jeżeli chodzi o standardy leczenia, wspomniał pan o sąsiadach i jakby pan porównał te standardy leczenia, jeżeli chodzi o oddziały wewnętrzne między Polską a Niemcami?
Mamy świetnie wykształconych lekarzy, którzy są chwaleni we wszystkich krajach świata, a wręcz systemy ochrony zdrowia zabijają się o polskich lekarzy, co także niestety jest zmorą naszej ochrony zdrowia, bo koledzy często znudzeni czy zmęczeni walką z polskim systemem wybierają pracę na zachodzie, nie tylko ze względu na zarobki, ale ze względu na jakość pracy. Druga sprawa, wyposażenie czy dostęp do technologii w Polsce także jest podobnym. Jedyne, co nas rzeczywiście różni, znowu muszę nawiązać do tematu, to rozgraniczenie między koniecznością prawdziwej diagnostyki i leczenia, a przewlekłej opieki. Tam niestety już wiele, wiele lat temu ten problem rozwiązano, rozdzielono te dwa działy medycyny i opieki socjalnej, no co skutkuje mimo wszystko trochę lepszym dostępem do szerokiej diagnostyki internistycznej.
Dziękuję bardzo. Moim gościem, przypomnę, był profesor Jacek Różański, krajowy konsultant w zakresie chorób wewnętrznych. Zestaw fotowoltaiczny od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych lub kompletna elektrownia. Takie ogłoszenia pojawiają się coraz częściej w związku z dofinansowaniem tych inwestycji w programach Mój Prąd i Czyste Powietrze. Czy warto zakładać taką instalację fotowoltaiczną na własnym dachu? Jakie urządzenia wybrać tak, by najszybciej zwróciły się koszty inwestycji? O tym dzisiaj będziemy rozmawiali. A naszym gościem jest profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego Marcin Jarnut. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Tak zdecydowanie by pan radził, żeby ludzie zakładali takie ogniwa fotowoltaiczne, czy raczej jeszcze poczekać, bo może, no nie wiem, odkrycie technologiczne będzie takie, że będzie to po pierwsze dużo tańsze i prostsze w montażu. Chociaż już teraz pojawiają się w różnych sklepach, w różnych placówkach handlowych takie zrób to sam, czyli ogniwa fotowoltaiczne, które można założyć własnoręcznie.
Zdecydowanie nie polecam montażu samemu takich urządzeń ze względu także na jej wymagania, które obowiązują przy przełączaniu tego typu instalacji do sieci i należy je jednak powierzyć instalatorom, którzy są w stanie zapewnić nam odpowiednią jakość takich połączeń, ale także legitymują się odpowiednimi uprawnieniami, także zwracam na to uwagę. Natomiast oczywiście zachęcam do instalacji tego typu urządzeń. Ja myślę, że już nie ma na co czekać. Mówią o tym zarówno względy ekologiczne, jak i względy finansowe ze względu na
te dopłaty różne,
ceny energii, ale także zachęty ze strony państwa, które pojawiają się coraz częściej.
Proszę w takim razie wyjaśnić, jak działa taka instalacja fotowoltaiczna? Skąd ta energia się, ten prąd tam bierze?
Najprościej można powiedzieć, że ta energia bierze się ze słońca, czyli z promieniowania słonecznego, które w ogniwie fotowoltaicznym, energia fotonu, jest zamieniana w energię elektryczną w układzie półprzewodnikowym. W zamkniętym obwodzie oczywiście powoduje to przepływ ładunków elektrycznych, które no, generują nam prąd, tak można najprościej powiedzieć.
I ten prąd generowany jest tylko i wyłącznie pod wpływem promieni słonecznych?
Tak można powiedzieć.
Czyli istnieje... tak jak dziś, to nie ma szans na...
Ja myślę, że istnieją takie technologie, że jeżeli wyjrzymy za okno, tak, oczywiście nie mamy promieniowania bezpośredniego w tej chwili, ale w przypadku technologii amorficznych, ja myślę, że nawet promieniowanie rozproszone i w tym zakresie widma, takie ogniwa są w stanie generować już energię elektryczną.
I takie płyty właśnie z tych ogniw fotowoltaicznych kładziemy najczęściej, mówi się, na dachu. Dlaczego akurat na dachu? Dlatego, że jest najwyżej?
Znaczy, przemawiają za tym pewne warunki związane z zacienieniem. Tak? Takie ogniwa działają efektywnie wtedy, kiedy są pozbawione pewnego rodzaju przeszkód naturalnych czy sztucznych, które występują w środowisku zurbanizowanym w związku z tym...
Czyli cienia nie ma po prostu,
dokładnie, tak? Dokładnie, tak. W warunkach częściowego zacienienia takie panele fotowoltaiczne, tak, w zależności od ich konfiguracji, w mniejszym lub w większym stopniu tracą zdolność do generacji energii elektrycznej.
Ale przecież dachy są pod różnym, po pierwsze pod różnym kątem i różnie usytuowane są. To nie jest bez znaczenia?
Oczywiście, że to ma znaczenie. Optymalnym takim ustawieniem w przypadku naszej akurat położenia, w jakim znajduje się Polska, to jest oczywiście ekspozycja na stronę południową i ustawienie, jeśli chodzi o taki optymalny kąt dla instalacji, które instalowane są na stałe, to jest 36 stopni.
Ale jeżeli ktoś ma inaczej, to można zmienić te położenie tych ogni fotowoltaicznych?
Są specjalne konstrukcje, które to umożliwiają. Umożliwiają także montaż na ścianach, na dachach płaskich, także tutaj z tym akurat problemu nie ma. Natomiast jeżeli się zdecydujemy na montaż równolegle z połaciami dachowymi, oczywiście to nieoptymalne ustawienie spowoduje, że w pewnym stopniu będziemy narażeni na to, że ten uzysk energetyczny będzie odpowiednio mniejszy.
Same ogniwa, same panele... To nie wszystko, praktycznie to cała instalacja musi być, tak? Co wchodzi w skład takiej instalacji?
Ogniwa fotowoltaiczne generują energię prądu stałego. W związku z tym, żeby można było ją sprząc z siecią elektroenergetyczną prądu przemiennego, no to potrzebujemy takiego urządzenia, jakim jest falownik, który jest w stanie nam zafalować, można powiedzieć tak kolokwialnie, tą energię, czyli spowodować, że to z tego prądu stałego zamienimy tą energię...
Taki, jaki mamy w gniazdku, tak?
Dokładnie tak, o znormalizowanych parametrach. Potrzebujemy jeszcze, jeżeli chcemy efektywnie korzystać z takich paneli, potrzebujemy, żeby to nasze urządzenie sprzęgające ten falownik wyposażone był w tak zwany regulator MPPT. To jest takie urządzenie wewnętrzne, które poszukuje maksymalnego punktu pracy.
Co to znaczy?
Znaczy to tylko tyle, że ogniwa fotowoltaiczne są dosyć, można powiedzieć, miękkimi źródłami, czyli pobór energii z nich, pobór prądu powoduje, że napięcie na ich zaciskach zaczyna gwałtownie maleć po przekroczeniu właśnie tego punktu mocy maksymalnej. No i nie wykorzystujemy ich wtedy optymalnie.
Aha, chodzi o to, żeby optymalnie wykorzystać te ogniwa.
Oczywiście, że tak, czyli w zależności od chwilowego natężenia oświetlenia, czyli natężenia promieniowania słonecznego, tak dopasować pobór energii z takiego ogniwa, żeby ono zawsze pracowało w tym punkcie mocy maksymalnej. Włączamy do urządzenie, czyli włączamy falownik do sieci naszej instalacji. Oczywiście, jeżeli chcemy korzystać z mechanizmów wsparcia, tak, i odpowiedniego rozliczania takiej energii, to włączamy to w naszej instalacji wewnętrznej, tak żeby układ dwukierunkowy, pomiarowo-rozliczeniowy, miał szansę w odpowiedni sposób tam tą energię rozliczyć.
Czyli podłączamy do licznika energii, specjalnie skonstruowanego po to, żeby obliczał energię oddawaną i energię przyjmowaną, tak?
Tak, jeżeli chcemy korzystać z tych mechanizmów, można powiedzieć, upustowych, tak, związanych właśnie z systemem rozliczania energii z mikroinstalacji, to musimy to włączyć po naszej stronie instalacji, czyli przed licznikiem, patrząc od strony instalacji odbiorczej.
To jest skomplikowany dosyć system połączenia, czy rzeczywiście, jak pan powiedział, bo skąd w takim razie się bierze ten pomysł niektórych handlowców, żeby samemu montować to urządzenie na dachu?
Nie wiem, skąd się wziął ten pomysł. Może to jest jakiś chwyt marketingowy, możliwość rozszerzenia jakiegoś oferty, tak, która jest skierowana do klientów. Natomiast zdecydowanie zalecam, żeby jednak tego typu manewry, tak, powierzyć jednak osobom, które posiadają odpowiednie kwalifikacje.
Ile takich płyt fotowoltaicznych trzeba by kupić na taki domek jednorodzinny przeciętnie? Od czego to zależy?
Oczywiście to zależy od tego, jakiej wielkości tą instalację planujemy. W obecnych warunkach, tak, w obecnym obowiązującym systemie rozliczeniowym nie opłaca się nadmiernie generować energii ponad to, co rocznie zużywamy. Ze względu na to, że tak naprawdę ta energia, która nie jest zużyta w gospodarstwie naszym domowym, jest oddawana, można powiedzieć w cudzysłowie, przechowywana w systemie elektroenergetycznym, tak naprawdę w ciągu 365 dni od chwili jej oddania możemy ją sobie zużyć, przy czym oczywiście możemy ją zużyć tylko 80% tego, co oddaliśmy. To jest dla instalacji do 5 kW powyżej, to jest odpowiednio mniej, czyli 70%.
Czyli rozumiem, że przed przystąpieniem w ogóle do czegokolwiek trzeba wziąć rachunki z poprzednich lat i zobaczyć, ile tej energii przeciętnie w ciągu roku zużywamy, tak? I do tego dopasować całą naszą instalację.
Najprościej mówiąc, oczywiście trzeba przeprowadzić taką analizę. Polecam oczywiście powierzenie tego specjalizowanej firmie, która najczęściej przed jakby ofertowaniem dla nas takiej instalacji wykonuje tego typu analizy za darmo.
Jeżeli spojrzymy na rodzaje różnych ogniw fotowoltaicznych, to jak się w tym połapać, bo jest sporo pomysłów na to, w jaki sposób i zachęt, w jaki sposób i jakie ogniwa wykorzystać.
Generalnie zasada jest taka, że ze względu na to, że jest to inwestycja tak naprawdę długoterminowa, która zwraca się przez kilkanaście lat, tak w zależności od tego, w jaki sposób została zwymiarowana, to zdecydowanie zalecane jest, żeby jednak opierać jej budowę na sprawdzonych komponentach o odpowiedniej żywotności, z odpowiednimi certyfikatami i unikanie rozwiązań, można powiedzieć, najtańszych, niesprawdzonych. Natomiast jeśli chodzi o same rodzaje, oczywiście większość tych rozwiązań, które w tej chwili instalowane są w Polsce, to są rozwiązania, które oparte są na dojrzałej technologii, technologii, która charakteryzuje się odpowiednio wysoką sprawnością, czyli na technologiach krystalicznych, poli czy monokrystalicznych. Ale oczywiście pojawiają się też technologie nowe, technologie, które są oparte na ogniwach cienkowarstwowych, ogniwa, które wymagają być może większej przestrzeni montażowej. Charakteryzują się chwilowo mniejszą sprawnością, jednak ze względu na to, że tak jak wspomnieliśmy na początku, one charakteryzują się pracą w troszeczkę innym zakresie widma, to są w stanie w ciągu roku, można powiedzieć, pracować przez większą ilość godzin, przy mniejszym troszeczkę być może nasłonecznieniu, przy niebezpośrednim promieniowaniu, promieniowaniu rozproszonym i w ten sposób jakby
Równoważą te wcześniejsze problemy. Tak?
Dokładnie tak.
Kiedy najlepiej działają? Kiedy jest właśnie lato i pełnia słońca, to najlepiej efektywne, najbardziej efektywnie działają te ogniwa?
Chciałoby się powiedzieć oczywiście, że tak. Na pewno latem ten uzysk energetyczny będzie większy w przypadku każdej technologii. Natomiast oczywiście trzeba wziąć pod uwagę także pewne parametry tych ogniw, które są związane ze wzrostem temperatury takiej chwilowej ogniw. I to, co jest być może mało popularne, mało popularyzowane, to jest to, że jednak technologie krystaliczne, mono i polikrystaliczne, które charakteryzują się wysoką sprawnością taką chwilową, to jednak w okresie letnim przez to, że mają większą podatność na ubytek tej sprawności w wyniku wzrostu temperatury ogniwa, to są bardziej narażone, można powiedzieć, na przegrzanie, tak? Czyli ich ubytek sprawności takiej chwilowej jest większy niż w ogniwach na przykład amorficznych.
Czyli musiałby być specjalny system chłodzenia, to już by generowało dodatkowe koszty.
Oczywiście, nie stosuje się takich rozwiązań.
No właśnie. Niekiedy widzimy, jeżdżąc samochodem, że już powstają takie farmy fotowoltaiczne, to też taki biznes się opłaca, żeby w jednym miejscu właśnie skumulować, zgromadzić kilkadziesiąt czy kilkaset takich ogniw fotowoltaicznych?
Oczywiście, że tak. Jeśli weźmiemy pod uwagę pewne alternatywne rozwiązania, czyli porównamy to z energetyką wiatrową i energetykę słoneczną, to oczywiście w przypadku energetyki wiatrowej na lądzie muszą być spełnione specyficzne warunki, żeby taka inwestycja była opłacalna i żeby w ogóle w pewnym stopniu generowała, żeby te wiatraki generowały energię. Natomiast w przypadku energii słonecznej, tak, można powiedzieć, że ona jest dostępna, jeżeli nie ma naturalnych elementów zacieniających, ona jest dostępna wszędzie. Oczywiście można się kłócić, czy one wszędzie, te farmy fotowoltaiczne powinny się pojawiać, a zwłaszcza na tych areałach, które no, możliwe są do wykorzystania do celów rolnych. Bo tu oczywiście wchodzą w grę inne aspekty tam związane z ubytkiem, tak można powiedzieć, dla środowiska tego typu areałów.
A w domu, na małej działce, możemy też taką mini farmę założyć?
Oczywiście,
jest to opłacalne?
Tak.
Czy to wszystko jedno jest? Czy to ogniwo jest na dachu, czy ewentualnie na działce, jeżeli jest dostęp do i nie ma cienia w okolicy?
Znaczy, jeżeli tylko zapewnimy, tak jak mówiliśmy już wcześniej, te warunki, które nie będą powodowały utraty tej sprawności, tak, czy efektywności w postaci tego zacienienia naturalnego bądź też sztucznego, to oczywiście nie ma różnicy, czy to jest na dachu, czy to jest instalacja, która jest posadowiona na gruncie.
Czy to jest, powiedział pan, że lepiej, żeby fachowiec to zakładał. To jest bardzo skomplikowane założenie na dachu. To jest precyzyjnie, długie w czasie, nie wiem, wiem, czy trzeba zdejmować dachówki, jak to wygląda?
Znaczy, w tej chwili istnieją rozwiązania, które są przystosowane w zasadzie do każdego typu pokrycia dachowego, bo i do blachy falistej, do dachówki.
Czyli można wybrać sobie po prostu.
Oczywiście, że są dostosowane do aktualnie występującego sposobu pokrycia tego dachu. Tam nie ma większej ingerencji, można powiedzieć, w połać dachową. Oprócz tego, że trzeba oczywiście tą konstrukcję nośną do tego dachu przytwierdzić.
Przypomnę, że naszym gościem był profesor Marcin Jarnut, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. I myślę, że zachęciliśmy Państwa przynajmniej częściowo do tego, żeby pomyśleć o tym.
Mam oczywiście taką nadzieję.
O założeniu takiej mikroinstalacji w domu.
Wiem, że nic nie wiem.
I na zakończenie audycji, jak zwykle, proponuję kilka ciekawostek. W Lubuskich Lasach są żmije, ale nie było jeszcze przypadku śmiertelnego ukąszenia, mówi dr Marek Maciantowicz.
Ja sobie nie przypominam żadnego przypadku śmiertelnego tutaj na terenie chociażby zachodniej Polski. Natomiast był przypadek śmiertelny ukąszenia przez szerszenie. I proszę Państwa, o wiele niebezpieczniejsze właśnie są te błąkówki żądlące, czyli pszczoła, osa i szerszeń. W przypadku szerszenia, jeżeli na przykład wpadnie do gardła, czy gdzieś zostaną pokąsane okolice ust, języka, no to dochodzi do opuchnięcia i uduszenia się.
One atakują, broniąc się?
Takie przypadki pokąsania są w przypadku niszczenia gniazd. Tak samo, jeżeli mamy osy, szerszenie, to najczęściej do ataków dochodzi, kiedy niszczymy im gniazda. W przypadku szerszenia, no nie wiem, chyba najsensowniej jest wezwać straż pożarną. Natomiast zasada jest taka, że różna jest kwasowość jadu. W przypadku pszczół ten jad jest bardziej kwaśny, ma odczyn bardziej kwaśny, natomiast osy mają odczyn bardziej zasadowy. W związku z tym takie domowe metody łagodzenia bólu, to w przypadku ukąszeń pszczół są jakieś środki zasadowe, czyli jakaś soda
oczyszczana.
No oczywiście to są doraźne, szybkie metody. Na przykład, a w przypadku os to jest zakwaszenie, czyli ocet albo cytryna. Najlepsza cytryna. To, co mamy pod rękach, żeby szybko, jakby
łagodzić
w miarę szybko spróbować neutralizować.
Są piękne, silne i szybkie, ale to drapieżniki o doskonałym wzroku. Samce wielu gatunków w okresie rozrodu nie opuszczają brzegów wód. Przepędzają każdego rywala ze swoich kilku metrów powierzchni nad wodą. Latając, wypatrują nowych samic, które pojawiają się w ich rewirach. Zarówno dorosłe ważki, jak i ich larwy są drapieżnikami i odżywiają się innymi owadami. Niektóre gatunki ważek polują nawet na inne osobniki swojego gatunku lub gatunków pokrewnych. Takie są ważki, które możemy podziwiać również w naszym regionie.
Znając takie zakątki, jak tutaj ten w rezerwacie Zdroiskie Buki, często aż trudno uwierzyć, że mogą występować tutaj takie jary, w których właśnie wędruje piękna rzeczka Santoczna. Gra światła w liściach, gdzie praktycznie stojąc tutaj na górze mamy korony drzew przed oczami. To takie zdjęcia widziałem w telewizji, kręcone w Puszczy Amazońskiej specjalnymi technikami z użyciem helikopterów. Nam to nie jest potrzebne. My sobie stajemy na półeczce i mamy podobne wrażenie. Można się w tym zakochać. Były prowadzone tutaj przez doktora Rafała Bernarda z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu badania. Stwierdził on występowanie na odcinku tej rzeczki Santocznej. W Polsce one będą wpisane prawdopodobnie do Czerwonej Księgi ze względu na ich bardzo małą liczebność, a występowanie ich wskazuje na to, że woda w tej rzeczce jest czysta.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.